Zamknijmy oczy i spójrzmy na polską politykę. Może lepiej tak się na nią patrzy, kiedy oczy ma się zamknięte, a może to po prostu zbytni krytycyzm co do naszych polityków i z jednej, i z drugiej, i z trzeciej strony sporu politycznego, bo chyba tak trzeba teraz naszą scenę patrzeć, że mamy trzy linie podziału. No i polityką krajową się na początek Kuriera, samo południe zajmiemy. Jacek Gądek, dziennikarz gazety.pl, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Mateusz Morawiecki też zamknął oczy i powiedział tak: proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, co by było, gdyby kontynuowane były rządy polaryzacyjno-dyfuzyjne. To jeszcze działa? Takie przekazy po prawie 8 latach rządów działają w polskiej polityce?
No, z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości premiera Mateusza Morawieckiego raz na jakiś czas dobrze jest trochę tutaj postraszyć Platformą Obywatelską i powrotem Platformy i Donalda Tuska do władzy. Minęło prawie 8 lat, od kiedy PiS przejęło władzę, więc siła tego argumentu, a pomyślcie tylko, drodzy wyborcy, co by się działo, jak byłoby źle, gdyby Platforma rządziła, no siła tego argumentu spada, ale to jest elementarz pewnej takiej polityki, że raz na jakiś czas warto postraszyć przeciwnikiem.
I warto przypomnieć, co by było, gdyby rządziła Platforma. Donald Tusk z kolei objeżdża bastiony Prawa i Sprawiedliwości. Był w województwie lubelskim, teraz jest w województwie podlaskim. Wczoraj wystąpienie dość specyficzne, bo gdyby ktoś zamknął oczy i jeszcze nie rozpoznawał polityków po tembrze jej głosu, to mógłby uznać, że na konwencji Platformy występuje nie lider Partii Liberalnej, tylko jakiś polityk Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk wczoraj dość żarliwie bronił Jana Pawła II. O co chodzi?
Mnie to nie dziwi, bo cały czas Platforma Obywatelska ma wyborców konserwatywnych. To oczywiście są pewne niedobitki, ale to jest wyborca bardzo istotny. To jest taki wyborca środka. I na przykład w 2019 roku tak mniej więcej 1/3 wyborców Platformy to byli wyborcy konserwatywni, bardziej prawicowi. Ich teraz jest oczywiście mniej, ale jest, nie można ich zlekceważyć. I też Prawo i Sprawiedliwość usiłuje wtłoczyć Platformę w takie lewactwo. Chcę przedstawić Platformę jako bojowników lewactwa, a Platforma, i to jest mądre ze strony Donalda Tuska, się przed tym broni. Kiedy było w Sejmie głosowanie nad uchwałą w obronie Jana Pawła II, to Platforma i sam Donald Tusk doskonale wiedzieli, że nie mogą pozwolić się ustawić w pozycji właśnie takich atakujących papieża Polaka. Bo to po prostu w oczach wyborców jest źle widziane. Nawet wyborcy lewicy, patrzyłem niedawno na badania, to 60% wyborców lewicy to są osoby wierzące, a połowa z tych 60% to są osoby regularnie praktykujące. Elektoracie Platformy zapewne te wskaźniki są jeszcze wyższe, więc Platforma i Donald Tusk robią bardzo mądrze, raz uciekając od dyskusji o Janie Pawle II, jak to było przy okazji głosowania w Sejmie nad uchwałą, a teraz Donald Tusk, jeśli wspomina Jana Pawła II, to też ucieka od tego wtłoczenia w lewactwo i to jest rozsądne. To jest po prostu rozsądna polityka z jego strony.
Ale czy jest tak, że można być tak bardzo politykiem niejednoznacznym? Czy można na jednym spotkaniu bronić papieża, a na drugim proponować aborcję do 12 tygodnia ciąży, abstrahując od tego, czy to jest dobrze, czy źle, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, ale czy to będzie spójny i strawny obraz dla wyborców, a może wyborcy też są bardzo synkretyczni?
No, wyborcy Platformy w przytłaczającej większości popierają legalizację aborcji do 12 tygodnia ciąży. Można to oceniać w różnych kategoriach, ale to jest po prostu fakt. Wyborca Platformy jest liberalny, jeśli chodzi o przerwanie ciąży. Paradoksalnie też na przykład wyborca Konfederacji też jest dość liberalny, chociaż liderzy Konfederacji mówią o aborcji jako o morderstwie. Więc to akurat nie dziwi. Tutaj ja bym szczególnie nie załamywał rąk nad taką niespójnością, że oto Donald Tusk odwołuje się do Jana Pawła II, a z drugiej strony chce legalizacji aborcji. Jeśli patrzeć bardzo tak ściśle, tak ortodoksyjnie, to jest to zgrzyt i to bardzo wyraźny. Niemniej w realiach polityki to nie powinno w żaden sposób dziwić. Spójrzmy na przykład na Stany Zjednoczone. Joe Biden jest katolikiem, a też po prostu, tak jak demokraci, popiera, i to bardzo żarliwie, prawo do aborcji, więc temu bym się nie dziwił.
To teraz przejdźmy do tematu, który będzie nas pewnie przez całe pozostałe, już chyba nie całe, jak dobrze liczę, 6 miesięcy tej pre-kampanii, potem kampanii właściwej zajmował. Czyli pytanie, czy mamy w Polsce cały czas jedną linię podziału opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, czy może nawet bardziej Platforma, Donald Tusk kontra PiS, Jarosław Kaczyński? Czy wzrosty Konfederacji spowodowało, że nagle po raz pierwszy od wielu lat mamy znacznie bardziej pogmatwaną i trudną do opisu sytuację polityczną w Polsce?
No, te wzrosty Konfederacji to jest bardzo istotny czynnik. My jeszcze nie wiemy, jak Konfederacja przetrwa, czy jeszcze poprawi swoje wyniki, czy może jednak zanurkuje w ciągu tych 6 miesięcy aż do dnia wyborów. Niemniej Konfederacja to jest bardzo duży potencjał na scenie politycznej. Przez ostatni rok ta Konfederacja tam majaczyła wokół 5%, a po roku okazuje się, że 10% to już jest taka średnia sondaż, a niektórych to nawet jest i 15%, więc jest to poparcie bardzo duże. I pytanie jest istotne, dlaczego ta Konfederacja teraz rośnie? No i wydaje się, że oto ten elektorat, zwłaszcza taki bardzo liberalny gospodarczo, wolnorynkowy, niemalże darwinistyczny, mali przedsiębiorcy, zostali po prostu osieroceni przez te główne formacje polityczne. Bo PiS stawia na socjal, Platforma okazuje się, że też, bo czymże jest babciowe, czymże jest kredyt 0%, czymże są dopłaty do najmu.
Ale czy to wystarczy? Bo ja pamiętam Donalda Tuska, który mówił o sobie, jestem socjaldemokratą, a wtedy różne partie dookoła Korwin-Mikkego no, miały właśnie tam około 5% z reguły lądowały poniżej progu. Czy to jest tylko wyjaśnienie zmiany lidera, no i tej ucieczki Platformy na lewo, nie pierwszej zresztą, i pytanie, czy w ogóle konsekwentnej, czy jednak coś głębszego się zmienia, nowe pokolenie ma inne poglądy, czy tam są jakieś głębsze strukturalne zmiany w polskim społeczeństwie?
No, wydaje się, że nie ma tutaj jednego czynnika, to zawsze jest konglomerat różnych czynników. Jeden czynnik to jest osierocenie tego elektoratu wolnorynkowego. Druga rzecz to są popularni nowi liderzy na czele Konfederacji. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Bardzo wygadani.
A czy tacy nowi, Krzysztof Bosak, to ja nie jestem długo dziennikarzem, raptem 8 lat i pamiętam pana posła Bosaka od zawsze w polityce, bo jeszcze no, był tak, posłem w kadencji 2005 roku.
Tak, ale on ma około 40 lat. Jak na polityka, to jest człowiek młody. On jest naprawdę młody. Rafał Trzaskowski, zwykliśmy o nim mówić jako o talencie. On ma ponad 50 lat. A Bosak 40 na karku albo 41. On cały czas jest młody. Owszem, był w Sejmie od roku 2005 i ma zresztą po tamtej kadencji traumę, bo to Liga Polskich Rodzin została rozszarpana przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale patrząc chłodno, to Korwin-Mikke, który no, cuchnie nieco taką ruską onucą. Proszę mi wybaczyć brutalność tego języka, ale tak jednak jest. A Mentzen i Bosak nie. To są twarze, na które ludzie, na których są w stanie głosować wyborcy wcale nie radykalni. Więc to jest kolejny czynnik. No i to schowanie Korwina-Mikkego, który owszem jest popularny, ale ma też dość nisko nad sobą sufit. On teraz jest z boku. Tak samo Grzegorz Braun jest z boku. I też kolejny czynnik. Platforma rządziła 8 lat. PiS 8 lat. Młody wyborca, który często odrzuca status quo, ma prawo czuć się po prostu tym zmęczony, tym popisem, tą wojną polsko-polską, więc szuka jakiejś alternatywy. I tą alternatywą jest Konfederacja, która pokoleniowo jest najbliższa temu młodemu wyborcy, zwłaszcza młodym mężczyznom, którzy są bardziej radykalni i bardziej na prawo. Więc za wzrostami Konfederacji stoi kilka czynników i ich konglomerat, gdyby to był jeden czynnik główny, to on mógłby się bardzo szybko wypalić. A tutaj jest ich kilka, więc Konfederacja ma potencjał, ma jeszcze potencjał wzrostu, ale czy ci liderzy są wystarczająco mądrzy, żeby dojechać do wyboru i się nie pożreć, no to dopiero zobaczymy.
To jeszcze zastanówmy się trochę w kontekście pana redaktora tekstu na gazecie PL o różnym stosunku różnych partii, no szczególnie tych dwóch wiodących, Platformy i PiSu do Konfederacji. Jak te dwa duże bloki będą starały się rozegrać tego Beniaminka polskiej sceny politycznej?
Donald Tusk, i to z jego perspektywy jest racjonalna polityka. Mówi nieprawdę, że Konfederacja jest projektem Jarosława Kaczyńskiego. Projektem, który ma w przyszłości być takim żelaznym koalicjantem PiSu. To jest oczywiście narracja nieprawdziwa, ale ona może być skuteczna, bo to jest takie straszenie Konfederacji. A z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, to i tak mówią ludzie z tego obozu, to Konfederacja odbiera głosy głównie opozycji. Właśnie Koalicji Obywatelskiej, może PSL-owi, ale nie samemu PiS-owi. Więc to jest w sumie na rękę Nowogrodzkiej, na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu, że podbierają Konfederaci głosy konkurencji, tej śmiertelnej konkurencji Prawa i Sprawiedliwości. A też Nowogrodzka patrzy na to tak. To jest chłodne spojrzenie bardzo. Cel jest taki, żeby maksimum zdobyć samodzielną większość. Ale no to są marzenia graniczące po prostu z jakimś złudzeniem. Ale można zdobyć około 200 mandatów i spróbować dobrać posłów z innych formacji. No i tutaj, jeśli Konfederacja będzie liczna, no to właśnie to będzie rezerwuar szabel w Sejmie, które można a to kupować, a to przekonywać powodami patriotycznymi. Najróżniejsze powody mogą się tutaj znaleźć. Ambicje, przecież jeśli klub może liczyć 50 osób, to tam na pewno będą słabe ogniwa. Ktoś może dostać fotel ministerialny i to będzie spełniało jego ambicje. Sam Sławomir Mentzen mówi to otwarcie. Marzy o tece ministra finansów.
Tylko pytanie, gdzie? Czy na pewno w rządzie z Prawem i Sprawiedliwością? Bo tutaj wydaje się, że różnice programowe są duże.
Owszem, PiS stawia na socjal, a Mentzen stawia na taki niemalże darwinizm społeczny i wolnorynkowy.
A kto będzie łatwiejszym partnerem dla PiSu? Czy ten teoretycznie bliższy ideowy Bosak z Winnickim, czy teoretycznie dalszy liberał Mentzen?
No, odpowiedź może być paradoksalna, bo narodowcy, czyli Robert Winnicki, czy też Krzysztof Bosak, oni mają traumę po pierwszych rządach PiSu w koalicji z LPR-em. Krzysztof Bosak widział na własne oczy, bo był wtedy posłem, jak PiS bezwzględnie rozszarpuje Ligę Polskich Rodzin. Oni po prostu więc boją się tego, że jak tylko wejdą w jakiś alians z PiSem, to PiS ich rozszarpie. W ich ocenie PiS nie ma, jest partią niekoalicyjną, bo ma jakieś, nie ma żadnej zdolności koalicyjnej, ale ma zdolność taką konsumpcyjną, czyli konsumowania koalicjantów, wobec których de facto jest wrogo nastawione. Więc tak ideowo to narodowcy z Konfederacji są bliżsi PiS-owi. Ale znowuż mają tę traumę, która ich od PiSu odpycha. A wolnościowcy od Sławomira Mentzena programowo to jest, są lata świetne od PiSu. Ale to znowuż będą takie świeżacy w tym Sejmie. Zapewne z ambicjami. Ludzie może nie do końca prześwietleni przy okazji układania list. Więc PiS patrzy oczywiście na obie nogi Konfederacji, ale z rozmów z konfederatami wynika, że to paradoksalnie ci wolnościowcy mogą być bliżej wejścia w koalicję z PiS-em, chociaż temu absolutnie zaprzeczają i narodowcy, i wolnościowcy Konfederacji. Tylko oni nie mogą w żaden sposób powiedzieć, tak, my chcemy iść w koalicję z PiS-em, bo to od razu by się odbiło przecież na ich słupkach, więc twardo zaprzeczają. Wierzę narodowcom, że oni nie chcą tej koalicji, a wolnościowcy mogą się niektórzy przynajmniej skusić na jakieś teki w rządzie i na wpływy.
I tym będziemy naszą rozmowę kończyć. Jacek Gądek, dziennikarz Gazeta.pl, był gościem Kuriera Samopołudnie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
Do usłyszenia.